Scjentologia w Polsce stanowi unikalne studium przypadku, w którym granica między sakrum a biurokracją ulega całkowitemu zatarciu. Choć organizacja ta posiada globalne ambicje i rozwinięty aparat doktrynalny, jej nieobecność w polskim rejestrze związków wyznaniowych nie wynika z braku możliwości prawnych, lecz z przemyślanej strategii. Scjentologia jawi się jako przypadek podręcznikowy, a jednocześnie wyjątkowo niewygodny dla urzędniczej wyobraźni, ponieważ nauczyła się używać języka religii jako najskuteczniejszego pancerza ochronnego. Ten specyficzny świecki sakrament nowoczesności pozwala jej operować na styku wiary i procedury, gdzie każde pytanie o intencje bywa zbywane oskarżeniem o nietolerancję. Prawo kocha formę, ale sprawiedliwość pyta o substancję, co w tym przypadku prowadzi do fascynującej, choć patowej sytuacji. Dlaczego Kościół scjentologiczny, mimo posiadania globalnych zasobów, nie jest w Polsce zarejestrowany jako związek wyznaniowy? Odpowiedź nie powinna być zbyt szybka, ponieważ szybkie odpowiedzi są w tej sprawie intelektualnym fast foodem, a temat wymaga kuchni wolnogotowanej. Być może brak rejestracji nie jest porażką, lecz świadomym wyborem strategicznym, pozwalającym na unikanie specyficznej kontroli, jaką państwo roztacza nad oficjalnymi związkami. W świecie, gdzie zbawienie oferowane jest w modelu abonamentowym, tradycyjne ramy prawne mogą okazać się zbyt ciasne lub po prostu nieopłacalne z perspektywy korporacyjnej logiki. Scjentologia woli być może operować w cieniu fundacji i stowarzyszeń, gdzie granica między działalnością gospodarczą a misją duchową pozostaje bezpiecznie zatarta. Państwo nie produkuje sakrum, ale może produkować skutki prawne sakrum, a scjentolodzy wydają się doskonale rozumieć tę subtelną różnicę. Analiza ich polskiej strategii wymaga zatem porzucenia prostych schematów na rzecz wielowarstwowego badania relacji między władzą, pieniądzem a wiarą. Pierwsza hipoteza wyjaśniająca brak wniosku o rejestrację ma charakter czysto pragmatyczny. Oficjalny status wyznaniowy, choć kuszący przywilejami, wymusza jednocześnie bolesną dla każdej hermetycznej struktury przejrzystość. Rejestracja oznaczałaby konieczność obnażenia przed urzędnikami statutu, szczegółowych metod działania oraz wewnętrznych zasad doktrynalnych, co wprowadziłoby ruch w obszar kontroli administracyjnej. Druga hipoteza dotyczy sfery reputacyjnej, niezwykle istotnej w kraju, gdzie słowo sekta wciąż funkcjonuje jako potężna kategoria społecznej podejrzliwości i medialny wyrok. Próba oficjalnej legalizacji mogłaby uruchomić lawinę debat parlamentarnych oraz zainteresowanie kontrwywiadu, którego bilans wizerunkowy byłby dla organizacji praktycznie niemożliwy do kontrolowania. Trzecia hipoteza o wektorze ekonomicznym sugeruje, że dotychczasowa skala obecności ruchu nad Wisłą po prostu nie uzasadnia wysokiego kosztu instytucjonalnego pełnej rejestracji. Czwarta hipoteza, najbardziej strategiczna, zakłada, że organizacja świadomie preferuje działanie przez formy mniej eksponowane religijnie, wybierając bezpieczniejszy grunt stowarzyszeń i kursów. Wykorzystując dystrybucję literatury czy działalność edukacyjną, ruch może budować swoje wpływy bez natychmiastowego wchodzenia w skomplikowane i nasycone symboliką pole prawa wyznaniowego. Polskie prawo wyznaniowe jawi się w tym kontekście jako system fascynująco dychotomiczny, będący jednocześnie liberalnym w duchu i skrajnie formalistycznym w swojej literze. Jest ono liberalne, ponieważ wolność sumienia i wyznania przysługuje każdemu człowiekowi z mocy samej konstytucji, niezależnie od jakiegokolwiek wpisu do ministerialnego rejestru. Z drugiej strony system ten pozostaje formalistyczny, gdyż szczególne korzyści organizacyjne oraz publiczno-prawne wymagają od wspólnoty precyzyjnego instytucjonalnego ujęcia. Scjentologia staje się zatem dla polskiego państwa swoistym testem dojrzałości instytucjonalnej, sprawdzającym zdolność administracji do zachowania chłodnego obiektywizmu. Gdyby wniosek rejestracyjny rzeczywiście wpłynął, urzędnicy musieliby wykazać się odpornością na dwie skrajne i równie niebezpieczne tendencje. Pierwszą z nich byłby automatyczny, antysekciarski odruch, który z góry zakłada, że każdy ruch kontrowersyjny musi być z definicji wyłączony z ochrony religijnej. Taka reakcja byłaby prawnie ryzykowna, gdyż wolność wyznania istnieje właśnie po to, by chronić wspólnoty niszowe, dziwne i trudne dla większościowej wyobraźni. Drugą skrajnością byłaby naiwność formalna, czyli wiara, że wystarczy kilka ceremonii i komplet podpisów, by państwo zrezygnowało z pytań o realne metody działania. Dojrzałe państwo powinno umieć powiedzieć: nie oceniamy prawdy waszej kosmologii, ale będziemy bardzo wnikliwie badać społeczne i prawne skutki waszej organizacji. Aby zrozumieć, dlaczego scjentologia w Polsce zachowuje taką powściągliwość, musimy cofnąć się do momentu narodzin tego ruchu. L. Ron Hubbard, W 1950 roku zaproponował Ameryce dianetykę, czyli system łączący psychologię z metafizyką, co samo w sobie było majstersztykiem marketingu i epistemologiczną prowokacją. Była to obietnica, że człowiek może zostać naprawiony, ulepszony i zoptymalizowany niczym maszyna, co idealnie trafiało w nastroje społeczeństwa wierzącego w nieograniczony postęp techniczny. Dianetyka używała języka nauki, choć konsekwentnie odmawiała poddania się rygorom empirycznej weryfikacji. Hubbard podzielił ludzki umysł na część analityczną, działającą niczym sprawny komputer, oraz reaktywną, będącą magazynem bolesnych śladów doświadczeń, czyli engramów. Audytowanie, czyli praktyka polegająca na wydobywaniu i neutralizowaniu tych traum, miało prowadzić jednostkę do stanu clear, oznaczającego całkowite oczyszczenie z irracjonalnych zakłóceń. W tym ujęciu człowiek przestawał być istotą grzeszną, a stawał się systemem wymagającym profesjonalnego serwisu. To przejście wymagało jednak głębokiej doktrynalnej rozbudowy. Trzeba było przesunąć cały ciężar antropologii ruchu z psychologii w stronę czystej metafizyki. Dianetyka mówiła o umyśle i engramach, ale scjentologia zaczęła operować pojęciem tetan. Tetan, czyli nieśmiertelna istota duchowa, która według scjentologów zapomniała o swojej pierwotnej potędze, stał się nowym centrum tej narracji. Był to ruch niezwykle skuteczny, pozwalający przenieść strukturę audytowania z ryzykownego obszaru terapii do bezpiecznej przystani soteriologii, czyli nauki o zbawieniu. Człowiek przestał być pacjentem naprawiającym swoją psychikę, a stał się bytem duchowym odzyskującym kosmiczną wolność. Człowiek pióra zbudował instytucję, w której metafora zaczęła pobierać opłaty, a koncepcja tetana nadała temu procesowi pozory głębi. Scjentologia oferuje współczesnemu człowiekowi to, czego nowoczesność jednocześnie panicznie się boi i obsesyjnie pożąda – obietnicę absolutnej, niemal demiurgicznej sprawczości. Jej wizja zbawienia nie polega na pokornym poddaniu się transcendencji, lecz na pełnej restytucji własnej, suwerennej podmiotowości. Scjentologia pokazuje, jak w warunkach późnej nowoczesności religia może zostać zorganizowana jako system perfekcyjnie skalowalny i powtarzalny. Posiada ona charyzmatycznego założyciela, kanon nienaruszalnych tekstów, centrum autoryzacji, a nawet system licencji i znaków towarowych chroniących jej unikalne know-how. Jest to model duchowości, który nie rozwija się organicznie jak tradycyjna wspólnota parafialna, lecz replikuje się z precyzją godną globalnej franczyzy. W tym kontekście popularny bon mot określający ruch mianem McDonald's wśród religii dotyka samej istoty problemu standaryzacji sakrum. Nie chodzi o to, że religia została sprowadzona do poziomu hamburgera, lecz o to, że poddano ją żelaznej logice kontroli jakości, marki i agresywnej ekspansji rynkowej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa emeter, czyli urządzenie pomiarowe, które dla wyznawców stanowi instrument religijny niezbędny podczas audytowania. Emeter nadaje praktyce duchowej pozór matematycznej precyzji, obiektywności oraz mierzalności, reagując na fizjologiczne parametry ciała i tworząc atmosferę laboratoryjnego badania. Jest to znakomity przykład nowoczesnej sakralizacji technologii, gdzie dawne relikwie zostały zastąpione przez wskaźniki i przewody. Jeśli tradycyjny kapłan słuchał spowiedzi, polegając na intuicji, audytor obserwuje reakcję igły, co sprawia, że sakrum zostało tu dosłownie podłączone do prądu. To właśnie czyni scjentologię religią ery technicznej, która nie odrzuca nowoczesności, lecz sprawnie ją połyka i trawi na własnych warunkach. W jej imaginarium duchowość nie jest przeciwieństwem technologii, lecz sama staje się technologią, a zbawienie przybiera formę optymalizacji systemu. Scjentologia staje się dla nowoczesnego państwa lustrem, w którym odbija się nasza własna bezradność wobec komercjalizacji sakrum. Pytanie, czy potrafimy odróżnić autentyczne poszukiwanie sensu od perfekcyjnie wyreżyserowanej strategii korporacyjnej, pozostaje otwarte. Być może to nie sekty są największym zagrożeniem, lecz nasza niezdolność do zrozumienia, że w świecie algorytmów zbawienie stało się kolejnym produktem podlegającym ścisłej certyfikacji.